Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 4 grudnia. Dziś wspomnienie świętej Barbary, dziewicy i męczennicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest: czy my, Polacy, mamy wady? Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Włochy. Przewodniczący Komisji do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Włoch oraz ordynariusz diecezji Pinerolo w północnych Włoszech, biskup Dario Olivero, udzielił niedawno wywiadu jednemu z czasopism dla katolickich księży. W rozmowie z dziennikarzem hierarcha przedstawił swój kuriozalny pomysł odejścia przez Kościół od nauczania religii we włoskich szkołach. Zdaniem biskupa szkolna katecheza powinna zostać zastąpiona nauczaniem o tak zwanym fenomenie religii. Biskup Olivero powiedział: potrzebujemy już nie tyle dobrowolnej godziny religii katolickiej, ale raczej obowiązkowego nauczania o fenomenie religii w kluczu pluralistycznym. Pluralizm religijny jako temat w edukacji pomaga w inkluzywny sposób przemyśleć laickość. Duchowny twierdzi, że w ten sposób Kościół zachęciłby społeczeństwo do dokonania nieokreślonego kroku naprzód. To tak jakby nauczanie, że 2 plus 2 równa się 4, zastąpić nauczaniem o fenomenie wielorakości wyników dodawania, co ma w jakiś sposób zachęcić społeczeństwo do kroku naprzód. A zatem czysty bełkot. Wirus modernizmu konsekwentnie przeżera tkankę Kościoła i rozumy hierarchów. Austria. Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie z siedzibą w Wiedniu opublikowało najnowszy raport dotyczący przestępstw z nienawiści w stosunku do chrześcijan na Starym Kontynencie. Raport obejmuje rok 2023. I zgodnie z jego treścią w całej Europie doszło do prawie 2,5 tysiąca incydentów dyskryminacji chrześcijan. Dane obejmują jednak jedynie te przypadki, które zostały zgłoszone odpowiednim organom ścigania lub organizacjom pozarządowym. Do aktów dyskryminacji autorzy zaliczyli wszystkie ataki osobiste, nękania, groźby, dewastację kościołów i świętych posągów, zakłócanie mszy świętych oraz zabójstwa. Państwem, które zdecydowanie przoduje pod względem przestępstw wobec wyznawców Chrystusa, jest Francja, w której w ubiegłym roku doszło do niemal 1000 takich przypadków. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania – 700 incydentów, a na trzecim Niemcy – z 277 przestępstwami przeciwko chrześcijanom. Jak się okazuje, na niechlubnym czwartym miejscu zestawienia znalazła się Polska. W ubiegłym roku w naszej ojczyźnie doszło do 70 potwierdzonych aktów nienawiści wobec chrześcijan. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Barbary. Święta Barbara urodziła się w III wieku w mieście Heliopolis w dzisiejszym Libanie, jako córka zamożnego poganina Dioskura. Jej żywot Kościół przekazuje nam w wyjątku z martyrologium z wczorajszej prymy, w którym czytamy: w Nikomedii męczeństwo świętej Barbary, dziewicy. W prześladowaniu za panowania Maksymiana poniosła srogie więzienie, palono ją pochodniami, ucięto jej piersi i przecierpiała jeszcze wiele innych męczarni. W końcu została ścięta ręką własnego ojca. Według tradycji Barbara poznała chrześcijaństwo, kształcąc się w Nikomedii, w dzisiejszej Turcji. Tam pod wpływem Orygenesa przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec Barbary na wieść o tym kazał ją uwięzić w wieży, by później została wydana za mąż. Święta nie wyrzekła się swojej wiary i swojego ślubu, dlatego Dioskur zabrał ją przed oblicze sędziego, a ten nakazał ją ubiczować. Barbara nie odczuła jednak żadnego bólu, a w nocy nawiedził ją anioł i udzielił jej komunii świętej. Sędzia postanowił pastwić się nad Barbarą i rozkazał, by była obita maczugami, przypalana, a następnie by obcięto jej piersi. Finalnie została skazana na śmierć, a wyrok ścięcia w roku 305 wykonał ojciec Barbary, który od razu po odłożeniu miecza został rażony piorunem. Święta Męczennica jest patronką górników, hutników, kamieniarzy i żołnierzy. Meksyk. Na początku listopada dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zatwierdziła tzw. ryt Majów, czyli obrzędy liturgiczne dostosowane do ludności rdzennej Meksyku, o czym informowaliśmy w sprawkach rano 21 listopada. W piątek 22 listopada konferencja Episkopatu Meksyku postanowiła sprostować całą sprawę. W oświadczeniu meksykańscy biskupi przekonywali, że nieuprawnione jest określanie nowych obrzędów rytem Majów, czy też rytem majańskim. Zdaniem hierarchów w rzeczywistości nastąpiła adaptacja rytu rzymskiego do wrażliwości meksykańskich wspólnot indyjskich, a nie utworzenie nowego rytu. Jak się jednak okazuje, decyzję Watykanu ogłosił emerytowany ordynariusz diecezji San Cristobal de las Casas, kardynał Felipe Arimendi Esquivel, który nowy twór liturgiczny wprost określał mianem rytu majańskiego. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcemy polecić Ci nowość naszego ulubionego wydawnictwa Tedeum. Książeczkę autorstwa pani Bogny Wiczyńskiej pod tytułem Bożonarodzeniowe cuda. To zbiór 5 opowiadań dla dzieci, wprowadzających w czas Adwentu i Bożego Narodzenia. Idealny wybór na rodzinne, adwentowe czytanie. To nie jest kolejna książka o ubranym na czerwono świętym Mikołaju, prezentach i świątecznym przepychu. Ten wyjątkowy zbiór opowiadań prowadzi czytelnika ku prawdziwemu przeżyciu cudu Bożego Narodzenia, z dala od wszechobecnej, powierzchownej otoczki złożonej z wesołych piosenek, światełek i blichtru. Historie o świętym Józefie, pasterzach i narodzeniu Pana Jezusa splatają się z opowieściami o Jasiu i Karolci, zadających trafne pytania o Adwent i przyjście na świat Zbawiciela. Ta pełna ciepła książka skłania tak młodziutkiego, jak i dorosłego czytelnika do refleksji nad współczesnym sposobem przeżywania Adwentu, czy wybierając blichtr i przedświąteczną atmosferę świąteczną. Pozwolimy na to, aby i nam Adwent skradziono. Link do tej pięknie wydanej książki znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika gorąco poleca. Stany Zjednoczone. W poniedziałek 25 listopada prokurator Jack Smith złożył wniosek do sądów federalnych w Waszyngtonie oraz na Florydzie w sprawie umorzenia postępowań przeciwko prezydentowi elektowi panu Donaldowi Trumpowi. Uprzednio zespół prowadzony przez pana Smitha prowadził przeciwko byłemu prezydentowi dwa postępowania, według wielu źródeł, toczone tylko po to, aby nie został on ponownie prezydentem. Jedno dotyczyło próby utrzymania się przy władzy po kontrowersyjnych wyborach w roku 2020, a drugie nielegalnego przetrzymywania państwowych dokumentów w swojej rezydencji na Florydzie. Teraz, w obliczu rychłego zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, prokurator Smith wycofał zarzuty, gdyż zgodnie z amerykańskim prawem urzędujący prezydent nie może być ścigany przez prokuraturę. Ponownie Stany Zjednoczone. W środę 20 listopada ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Joe Biden, podjął skandaliczną decyzję o odznaczeniu pani Cecil Richards prezydenckim medalem wolności. Pani Richards to znana aktywistka na rzecz składania ofiar Molochowi oraz była wieloletnia dyrektor największej firmy zajmującej się wyżej wymienionym procederem, czyli Planned Parenthood. W swoim wpisie na portalu X zadeklarowany katolik pan Joe Biden napisał: dzięki swojej pracy na rzecz podniesienia godności pracowników oraz obrony i promowania praw reprodukcyjnych kobiet i równości, pani Richards pozostawiła po sobie inspirujące dziedzictwo. Nagrodzona dziedziczyni podziękowała ustępującemu prezydentowi, stwierdzając, że walka o prawo do, i tutaj słówko na literkę A, to był dla niej prawdziwy zaszczyt. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału drugiego, magisterium Kościoła. Czy papieże mają udział w kryzysie Kościoła? Jak już wspomnieliśmy, osobliwością obecnego kryzysu w Kościele jest fakt, że kryzys ten jest wspierany nawet przez najwyższe władze Kościoła. Papieże przyczyniali się do kryzysu, wspierając modernistycznych teologów, sami prezentując poglądy i podejmując działania będące nie do pogodzenia z wiarą katolicką, przeszkadzając obrońcom wiary w ich pracy i wymierzając im kary. Tę tezę potwierdzi tutaj kilka punktów. Inne pojawią się w dalszym ciągu naszych rozważań. To Jan XXIII jest papieżem, za pontyfikatu którego rozpoczął się kryzys. Pomimo głosów ostrzegawczych zwołał on Sobór Watykański II i swym aggiornamento dał hasło do nieznającego granic przekształcania Kościoła i wprowadzenia do niego Ducha Światowego. W swej mowie na otwarcie Soboru powiedział: Kościół zawsze sprzeciwiał się tym błędom. Często potępiał je z dużą surowością. Dzisiaj jednak korzysta oblubienica Chrystusa raczej z lekarstwa miłosierdzia, aniżeli z surowości. Chciałaby ona wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego świata, dowodząc ważności swej nauki i nie wypowiadając już tak bardzo potępień. Papież stanął w opozycji do, jak ich nazwał, proroków nieszczęścia i uznał, że błędy znikną same z siebie, jak mgła przed słońcem. To naiwne stanowisko nie miało jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywistości. Buddyzm, islam i protestantyzm są błędami. Istnieją już wiele lat i bynajmniej nie zniknęły same z siebie. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej się one rozprzestrzeniają, gdyż Kościół nie chce tych błędów potępić. Przede wszystkim jednak prawda w samym Kościele, wbrew optymistycznym przewidywaniom papieża Jana, bynajmniej nie została przez Sobór Watykański II naświetlona, ale sam Sobór rozpowszechnił w Kościele masę błędów. Podczas pewnego posiedzenia przygotowującej Sobór Komisji, którego celem był wybór ekspertów, którzy mają wziąć udział w Soborze, jeden z członków komisji, arcybiskup Marcel Lefebvre, wyraził zdziwienie, że wbrew regulaminowi na listach znajduje się przynajmniej 3 ekspertów, którzy ze względu na swe teorie zostali wcześniej potępieni przez Rzym. Po posiedzeniu kardynał Ottaviani wziął arcybiskupa na stronę i powiedział mu, że takie było specjalne życzenie papieża. Papież chciał zatem mieć na soborze ekspertów, których prawowierność stała pod znakiem zapytania. Mój drogi słuchaczu, od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W poniedziałek 25 listopada znana klimatystyczna organizacja Ostatnie Pokolenie dokonała kolejnej blokady ulic w Warszawie. Tym razem dzielni ekoterroryści zablokowali jedną z najbardziej ruchliwych dróg w stolicy, Wisłostradę, uniemożliwiając m.in. przejazd samochodu, w którym mąż wiózł żonę do szpitala na ważny zabieg. Policjanci usunęli zatroskanych o przyszłość planety aktywistów z ulicy i przywrócili ruch drogowy. Przedstawiciele Ostatniego Pokolenia zapowiedzieli natomiast wzmożenie swoich heroicznych, kuriozalnych, klimatystycznych protestów. Do tak zuchwałych i bardzo zauważalnych działań ekoaktywistów musiał jakoś odnieść się rząd. Premier Donald Tusk wezwał służby do zdecydowanych działań w obliczu protestów Ostatniego Pokolenia, a niegdyś konserwatywny poseł Roman Giertych trzeźwo zaproponował uznanie blokad dróg za przestępstwo i zapowiedział zmiany w przepisach karnych. Ponownie Polska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Paweł Sałek poinformował o swojej niedawnej interwencji poselskiej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W trakcie prowadzenia działań kontrolnych poseł zauważył, że z głównej sali konferencyjnej zniknął niegdyś zawieszony tam krzyż. Polityk wystosował oficjalne zapytanie do władz Lasów Państwowych, prosząc o udzielenie odpowiedzi, gdzie znajduje się obecnie krzyż i dlaczego zdjęto go z siedziby instytucji. W odpowiedzi obecna dyrekcja zapewniła o właściwym zabezpieczeniu krzyża i poszanowaniu dla tzw. uczuć religijnych wszystkich pracowników Lasów Państwowych, określając przy okazji krucyfiks w jednak dość mało godziwy sposób jako wskazany przedmiot. Uśmiechnięta Polska coraz bliżej uśmiechniętej Europy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, zamierzam odważnie powiedzieć o naszych Polaków wadach. Wada pierwsza. My, Polacy, mamy skłonność do przypisywania wszystkich niemal naszych problemów, zarówno historycznych, jak i obecnych, siłom zewnętrznym. Jeżeli u nas jest źle, to dlatego, że sąsiedzi są źli i nastają na nas, na dobrych i niewinnych Polaków, którzy przecież nie mogli najzwyczajniej w świecie narobić głupot. Owa nieprawość sąsiadów, która w rzeczywistości jest po prostu dążeniem do sprzecznych z naszymi interesów, często uniemożliwia nam trzeźwy i chłodny osąd naszych własnych, czasem katastrofalnych błędów. Takie podejście bardzo utrudnia trwałą poprawę. Wada druga, powiązana z pierwszą. Romantyczne podejście do historii i polityki. Choć naszą polską romantyczną duszę uważam za coś bardzo cennego, bez czego chyba w ogóle nie bylibyśmy Polakami. Niedobrze jest, gdy ową zaletą chcemy tłumaczyć każdy przejaw głupoty w życiu społecznym i politycznym. Na przykład badanie polskiej historii tylko przez pryzmat ofiary zewnętrznego zła. A jeżeli u nas popełniono ruchy głupie, to dlatego, że taka nasza polska romantyczna, skłonna do zrywów dusza. Takie badanie historii może poprawić nam humor, ale uniemożliwia otrzeźwienie i poprawę. Wada trzecia. Wspomniana wyżej skłonność do zrywów. Wszystko co dobre buduje się dość mozolnie, powtarzalnie, sumiennie i pieczołowicie. Nie można żadnym zrywem osiągnąć trwałego rozwoju, ani gospodarczego, ani kulturowego, ani intelektualnego. To, że nasza polska dusza ma skłonność do bardzo ożywionej reakcji na wizję zrywu, nie może być wieczną wymówką do niepodejmowania pracy mozolnej, ponieważ to ta druga jest źródłem wszelkiego dobrobytu, materialnego, kulturowego czy duchowego. I wada czwarta, ogromna zapamiętałość w obronie wszystkiego, co raz przypadło do gustu. Niezależnie, czy to coś jest prawdą czy błędem, i biada temu, kto chciałby Polakom pokazać, że niektóre ich tak zwane w cudzysłowie świętości to bujda, często narzucona nam przez manipulacje zewnętrzne. Każdy, kto chcąc Polakom wskazać owe błędy, zanim skończy zdanie, będzie szurem, ruskiem, zdrajcą i wrogiem. Tych czterech naszych wad szczerze nienawidzę. I proszę cię, mój drogi słuchaczu, spojrzyj na to w ten sposób, że nienawiść do szkodzących Polsce wad bierze się z miłości do niej. Natomiast do wady czwartej poczynię komentarz, który potraktuj, mój drogi słuchaczu, jako dygresję. Oto w tej mojej pracy publicystycznej nic nie wiąże mi języka tak, jak kilka tak zwanych świętości Polaków, których dotknięcie wywołać może zagotowanie krwi słuchaczy, zanim jeszcze dokończę zdanie. Utrzymać uwagę widza czy słuchacza w tych czasach można na dwa sposoby. Albo mówić mu to, co mu się podoba, co wprawi go w dobry nastrój. Albo mówić to, co zadźwięczy mu w uszach prawdą tak wyraźnie, że nie odrzuci tych słów nawet jeżeli mu się nie spodobają. Jest jednak kilka tematów, które raczej najpierw zagotują krew, zanim zdążą zadźwięczyć w uszach prawdą. Oto największa chyba trudność w tej pracy. Tymczasem, mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, bardzo cię proszę, napisz w komentarzu, jak myślisz, jakie to tematy są dla nas Polaków ową, w cudzysłowie, świętością, tezą, która tak przypadła nam do gustu, że biada temu, kto zechce ją podważyć. Każdy komentarz będzie dla mnie bardzo cenny. Wszystkie przeczytam uważnie. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Najchętniej na temat, którym zakończyłem rozprawkę. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Barbaro, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.